środku dnia.
Łukasz Kaśmierczak, zapraszam serdecznie. Przed wejściem na antenę sprawdziłem sobie małe powtórzenie z geografii naszej części kontynentu i sprawdziłem, że z Przemyśla do Lwowa jedzie się mniej więcej godziny i 45 minut. Tak w zależności od sytuacji na drodze to jest tylko 96 kilometrów. Lwów to jeszcze nie jest konflikt na wschodzie. Ukraina to jest ogromny kraj, bo w dalszej kolejności zrobiłem sobie rozpiskę ze Lwowa do Doniecka i to już jest ponad 1200 kilometrów. No ale nie miejmy złudzeń, tak naprawdę konflikt w Doniecku, to tak naprawdę jest konflikt na całej Ukrainie. To tak chyba tylko, żeby sobie uzmysłowić więcej geograficznie tę sytuację. Ja przypomnę, że z Poznania do Konina jest 117 kilometrów. To chyba jeszcze więcej mówi nam o tym, jak niedaleko jest ten konflikt. Przemyśl także wspominałem nieprzypadkowo. Otóż natknąłem się na informację, że w Przemyślu pojawiły się wozy amerykańskie, takie patrole, które jeżdżą na wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej. Tak dosyć to wygląda, powiedziałbym, ostentacyjnie, bo te patrole po prostu jeżdżą po środku miasta, zatrzymują się gdzieś przy Żabce, na światłach, podjeżdżają pod granicę. Amerykanów widać. No, taki ciekawy obrazek, który pokazuje, że i my gdzieś tam jesteśmy pod presją tego, co się dzieje na wschodzie. W środku dnia rozmawiamy dzisiaj o sytuacji na Ukrainie. Pytam oczywiście o to, czy sankcje ogłoszone przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, także Wielką Brytanię w ogóle wywierają jakieś wrażenie na prezydencie Rosji. Czy Putin zatrzyma się na Donbasie? To jest pewnie pytanie, które także sobie wszyscy powtarzamy. Można oczywiście też zadać pytanie, czy polska reprezentacja piłkarska powinna pojechać 24 marca na mecz barażowy do Moskwy i zagrać z reprezentacją zbornej, bo niektórzy mówią, że to byłoby trochę takie już legitymowanie tego, co się dzieje na Ukrainie, no na Ukrainie i w Rosji. Jednocześnie takie pokazywanie, że no wojna wojną, ale nie dzieje się nic takiego. Państwo mogą się oczywiście z nami dzielić swoimi obawami, spostrzeżeniami, obserwacjami. Telefony już dzwonią, ale to za moment. Na razie w naszym studiu gość, analityk, który trochę nam porozjaśnia sytuację, jeśli chodzi o te ostatnie wydarzenia, dr Jacek Rało, Defense 24, analityk międzynarodowy. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rano cytowałem takie powiedzonko, które podobno gdzieś krąży na ulicach Moskwy, że biedni ci Rosjanie, bo ciągle ktoś na nich napada. A to Ukraińcy na Ukrainie, a to Syryjczycy w Syrii. No tak naprawdę nam nie do śmiechu. Mam pytanie, jak pan puentuje te ostatnie dni? To chyba jeszcze nie jest sytuacja, w której możemy mówić, że nie ma żadnego wyjścia. Natomiast okiem analityka i tak to posunęło się bardzo szybko.
Znaczy, nie jesteśmy zaskoczeni. Tutaj można przywołać po raz kolejny świetne wystąpienie Jensa Stoltenberga. Wczoraj akurat miałem okazję wysłuchać...
Sekretarz generalny NATO,
tak, obecnie. Jeden z najlepszych chyba sekretarzy generalnych w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego. To moje subiektywne spojrzenie. Na pewno...
A nie zapowiadało się.
Znaczy, pokazuje, że tak naprawdę prawdziwego lidera poznaje się dopiero w tej sytuacji kryzysowej. I rzeczywiście to, co powiedział sekretarz Stoltenberg, jest kluczowe. Nie zaskoczyła nas Rosja, jeśli chodzi o eskalację wojskową. No, analitycy, obserwatorzy, a przede wszystkim też ta przestrzeń informacyjna struktur natowskich, brytyjskich, estońskich, amerykańskich mówiła o eskalacji, mówiła o możliwości wystąpienia działań tutaj z użyciem siły i gromadzeniem tej siły. Daliśmy się nabrać na wszelkie takie wrzutki rosyjskie, oto tylko ćwiczenia, oto tylko za chwilę już jednostki wracają. No, Rosjanie chyba są wściekli, że te wszystkie takie próby, które kiedyś działały, czyli próby przekierowania na przykład debaty społeczno-medialnej wrogi Zachód tutaj buduje taką narrację złą, jak i jacyś słabi analitycy wywiadu, wywiady w ogóle zachodnie, to jest niekompetencja połączona z indoktrynacją. No ale no, widzimy, że tak jak Stoltenberg powiedział, pan sekretarz, że no, nic się nie zmieniło. Zwiększa się ilość wojska, zwiększają się też kompetencje, jeśli chodzi o działania ofensywne, bo budowane są te grupy bojowe, grupy zadaniowe. Z drugiej strony to, co tutaj pan redaktor powiedział, czy jest szansa? No jest szansa. Szansa jest po stronie rosyjskiej powrotu do negocjacji, powrotu do działań dyplomatycznych. To nie jest tak, że Zachód nagle, nie wiem, zablokował, zabetonował się i tylko i wyłącznie mówi o konflikcie zbrojnym. Nie, to Rosja tak naprawdę ma dzisiaj wszystkie możliwości, od eskalacji po deeskalację. Trzeba to podkreślać.
Także na razie to... Rosja wybiera eskalację. Są też takie obawy o to, że to uznanie niepodległości samozwańczych republik donieckiej, ługańskiej, to jest jedno, ale tak naprawdę Władimir Putin uznał niepodległość całego Donbasu, bo te republiki to jest jakiś skrawek tylko tego terenu, który jest sporny. No i pytanie takie, czy to będzie jeszcze rozszerzone poza ten taki administracyjny obszar tych republik. Mówi o działaniu Rosji. To jest chyba logiczne.
Panie doktorze, szanowni państwo, tutaj słowo republiki mnie bardzo mocno razi. Obszar kontrolowany przez grupy paramilitarne, wyrwany tak naprawdę spod kontroli legalnego rządu ukraińskiego, kontrolowany przez Rosję. To wczoraj nawet między innymi sekretarz Stoltenberg też powiedział wprost. To nie jest tak, że Rosja wkracza do tych tak zwanych struktur tam separatystycznych. No często to są paramilitarne, tak naprawdę bandyckie, no bo widzieliśmy, kto rządzi, od jakichś takich bojówkarzy po agentów rosyjskich.
Panie doktorze, ja wręcz miałem wizualnie takie wrażenie, obserwując przywódców tych republik, że oni wyglądają jak jacyś najemnicy z Konga.
No to znaczy może nie z Konga, no nie obrażajmy najemników z Konga. To taka, bym powiedział, bandycka grupa, która przypomina trochę...
Ale mówię o białych najemnikach.
Zmilitaryzowane struktury przestępczości zorganizowanej, no bo w gruncie rzeczy to tak to wyglądało. Więc żadne republiki, bo to trochę buduje taki obraz, że rzeczywiście mamy jakieś podmioty quasi państwowe i tak dalej. Rosja chce nam wbudować taki, w naszą perspektywę myślenia właśnie taki obraz. Czyli raz, to jest przejęcie dzisiaj kontroli pełnej, bo dotychczas tam były wojska specjalne, tam byli funkcjonariusze służb specjalnych. Często po prostu zdejmowali sobie mundury albo odpinali bedże, żeby nie było widać tego. Rosjanie po prostu wzmocnili swoją obecność na suwerennym terytorium Ukrainy. No to jest po raz kolejny złamanie jakichkolwiek reguł międzynarodowych, no bo przypomnę, że nawet Rosjanie potrafili zaprzeczyć sensowności myślenia o pomocy humanitarnej. Ja przypomnę te tak zwane białe konwoje, które czym się trudniły? Wywożeniem takich trofeów wojennych, czyli tak naprawdę demontowaniem tego, co można było zdemontować i wywiezieniem do Rosji w trakcie tutaj tych działań w 2014 roku, a z drugiej strony przywoziły amunicję. No, MRKOM, czyli Rosyjskie Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, łamało standardy. Dzisiaj też łamie Rosja standardy wojskowo, więc no, nic zaskakującego, mówiąc brzydko, niestety.
Zanim oddamy państwu głos, a telefony dzwonią od początku naszej audycji, jeszcze chwila cierpliwości, proszę państwa. Już zaraz wpuszczę na antenę. Przypomnę 618-654-654. Jeszcze jedno zdanie, które prezydent Joe Biden wczoraj wygłosił. Powiedział, że jego zdaniem to zajęcie de facto Donbasu to nie jest koniec. Że nadal jest realne zagrożenie dla Kijowa.
Zdecydowanie zagrożenie, dlatego że Rosja nie zdemobilizowała jednostek, nie tak naprawdę nie wysłała żadnego sygnału mówiącego o tym, że nie jest skłonna do użycia siły, tak? Ona nadal ma tą przestrzeń, bo powiedzmy szczerze, w tych rejonach separatystycznych ona była. Jeżeli wykroczy tak naprawdę poza te rejony separatystyczne, no to już będzie naprawdę agresja taka już pełnoskalowa, ale agresja już była, tak? W 2014 roku. To, co widzimy dzisiaj, to jest kontynuacja tego.
No, no właśnie, a my tak naprawdę trochę podchodzimy do tego, jakby to jeszcze nie była agresja, czyli trochę zostaliśmy, powiedziałbym, w ten scenariusz rosyjski.
Ale coraz mniej. Coraz mniej, bo informacyjnie na przykład te tak zwane false flag operation, czyli operacje pod fałszywą flagą już nas nie bodzą tak mocno.
Proszę państwa, wpuszczam zatem na antenę wasz głos. Pan Andrzej, dzień dobry, witam pana serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Powiem tak, że no jestem niesamowicie zaniepokojony tą sytuacją, bo tak z mojego punktu widzenia to prezydent Rosji, on w tej chwili już nie ma wyjścia. On musi, że tak powiem, wyjść z tej sytuacji z twarzą, tak?
Bo z twarzą to znaczy się agresywnie?
Z ich punktu widzenia podejrzewam, że tak. Mhm. Bo no, to jest taki naród. No i to mnie dziwi, że te wszystkie państwa zachodnie, mam tu na myśli te, które się no, liczą faktycznie, nie? Że przywódcy tych państw nie chcą wejść w mentalność właśnie Rosjan, prawda? Którzy no, zupełnie inaczej rozumieją rzeczywistość niż niż te narody, które mieszkają, no, w cudzysłowie cywilizowane na Zachodzie, tak? No i jeżeli no, sankcje, on ma z przeproszeniem gdzieś sankcje.
I tak też powiedział rosyjski ambasador. No pytanie, jakie są te koszty, to zaraz będę pytał naszego eksperta.
I naprawdę jestem zaniepokojony, co się będzie dalej działo, bo no jest niefajnie, nie?
Nie jest fajnie. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Pozdrawiam. Pan Jerzy, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Jakie pańskie nastroje?
No więc ja jestem przekonany, że do tego, do sytuacji, w której obecnie się znaleźliśmy, doprowadziło bezprawie, kolesiostwo, właśnie takie układy, pieniądze, no i układ, przedłużenie układu Ribbentrop-Mołotow. Ja jako Polak czuję się zagrożony, bo to, co się dzieje właśnie ponad naszymi głowami, dowodzi do tego, że to chociażby brak reakcji Unii Europejskiej na sytuację naszą na granicy z Białorusią. Przecież Unia Europejska ani inne państwa nic sobie nie robią.
Jak rozumiem, chodzi panu trochę, pewnie pan kieruje to w stronę niemiecką. Chodzi o interesy, jakie rząd w Berlinie robił z Moskwą.
To są układy naczynia połączone, to są powiązania. Pieniądz tam jest przecież w potwornych ilościach tam leci, żeby takie niektóre te przedsięwzięcia jak Nord Stream 2 były realizowane. No przecież ten Nord Stream 2, to jestem przekonany, że to ruszy. To, że w tym momencie tam zaprzestali tam jakieś atestacji tego, to niczego
pan pozwoli,
nie dowodzi.
Zapytam naszego eksperta, doktor.
Ja może jeszcze dodam na zakończenie, że sankcje te dotychczasowe to były żadnymi sankcjami. Z tego się śmieje nawet sam minister Ławrow. Oni nie odczuli żadnych skutków tych restrykcji, a jedyną restrykcją według mnie w tym momencie taką pokojową, to jest całkowita izolacja państwa rosyjskiego i Białorusi za to, co się dzieje już od 7,
to tak pociągnę ten temat. Panie Jerzy, czyli co, my również się powinniśmy pojechać do Moskwy na ten mecz barażowy? To byłby element izolacji?
No więc tu powiązania te polityki ze sportem, czy sportu z polityką są ciężkie do rozstrzygnięcia.
Jak izolacja, mieliśmy, to izolacja.
Bo przecież mieliśmy olimpiadę w Moskwie, gdzie nie jechali niektórzy. Mieliśmy olimpiadę w Stanach, Igrzyska Olimpijskie, tak, gdzie też nie jechaliśmy. Także tutaj nie ma, panie, drodzy państwo, nie ma instytucji, która by była autorytetem i która by rozwiązywała wszelkie spory międzynarodowe w kontekście światowym. Bo istnienie czegoś takiego jak liberum veto w ONZ-cie, że jeden głos sprzeciwu łamie wszelkie chęć podjęcia jakiejś decyzji, to jest metoda średniowiecza, a nie to nie jest.
I niestety ta metoda jest obowiązująca. Dziękuję bardzo, panie Jerzy.
Pozdrawiam serdecznie
pan Ryszard, który długo się naczekał i dodzwonił się do nas wreszcie. Witam pana serdecznie.
Ja chciałem się odnieść do tego pytania pani na początku, czy powinniśmy jechać do Moskwy. Ja bym zadał inne pytanie. Czy FIFA nie powinna po prostu zdyskwalifikować Rosji po prostu i krótka piłka. Nie sobie robią mistrzostwa z Zbirem i powiedzmy z Koreą Północną, a od świata wolnego wolno.
Wie pan, czego ja się boję? Się boję takiej sytuacji, że to będzie jak na igrzyskach, że nie będzie Rosja, ale będzie Rosyjski Komitet Olimpijski, albo Rosyjska Federacja Piłkarska. Taka fikcja, która sobie i tak funkcjonuje.
A powinni odciąć igrzyski, po prostu odciąć, nie robić fikcji, bo jeżeli to jest po prostu takie udawanie, po prostu tak jak pies z kotem w domu znają się, chodzą obok, udawają, że się nie widzą po prostu. No i koniec. Jeżeli FIFA nie zadziała odpowiednio, to powinni po prostu stanąć na wysokości
mocne głosy.
Mocne uderzenie.
Bardzo dziękuję.
Tak potraktować, łącznie potraktować jak z rodzinami tych wszystkich oligarchów, po prostu wykluczyć, wywalić ich stamtąd, niech sobie wracają do Moskwy u siebie w studiu. Niech oni odczują wszyscy. Oni muszą odczuć to po prostu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zaraz będę kolejny telefon odbierał. Panie doktorze, dwa wątki, które pojawiły się w telefonach naszych słuchaczy. Po pierwsze, skuteczność sankcji, jakie powinny być skuteczne. A druga sprawa to jest to, co powiedział pan Jerzy bodajże, że Putin nie ma wyjścia, jeżeli chce zachować twarz. Rozumiem, że to chodzi głównie o ten rynek swój, wewnętrzny, własny kraj, to on po prostu musi pójść dalej.
Ja zacznę może, bardzo cenne spostrzeżenie, ale zacznę od drugiej strony tego problemu. My tak często przywiązujemy tą wagę do tego, jak ten biedny Putin, jak te biedne elity kremlowskie poczują się w przypadku naszej postawy. No to jest trochę też narzucenie nam takiego elementu opresyjności. No bo ktoś staje z kijem przy naszych drzwiach, a my się zastanawiamy, jak on się poczuje, jeżeli my rzeczywiście, nie wiem, postawimy i zamkniemy te drzwi przed twarzą i on może się poczuć, on może wrócić do swojego domu trochę znerwicowany, zdenerwowany. Zapamiętajmy jednej rzeczy. NATO, Sojusz Północnoatlantycki, Unia Europejska, przestrzeń OBWE, przestrzeń wartości europejskich ma swój standard. A zastanówmy się, co by było, gdybyśmy my zaakceptowali rosyjskie emocje jako punkt wyznaczający nam jakieś reakcje wobec naszych wartości. To, co wczoraj powiedział między innymi, przepraszam, że tak się odwołuję, ale to było świetne wystąpienie Jensa Stoltenberga. NATO ma swoje standardy. Nie damy sobie narzucić zmiany tych standardów, bo ktoś, nazwijmy to w tym przypadku Władimir Putin i kilka osób wokół niego, bo obstawiam, że część pragmatycznie nastawionych tutaj doradców raczej wskazywała na długotrwałą presję na Zachód i trochę mniej takie łopatologiczne narzędzia, ale no, przestańmy myśleć, co będzie biedny Putin myślał.
Pan Mikołaj, pan Ryszard, panowie, już was wpuszczam na antenę. Jeszcze moment, chciałbym to jedno pytanie przekierować do doktora Jacka Rału. Panie doktorze, sankcje, ich skuteczność. Tu cały czas wśród słuchaczy przewija się taka, no moim zdaniem, słuszna nuta tego, że to wszystko są, mówiąc kolokwialnie, takie waciki dla Władimira Putina.
No nie do końca, dlatego że tak chce Rosja przedstawić nasze możliwości presji ekonomicznej. Pamiętajmy, że ja to zawsze będę podkreślał. Zerknijmy sobie, jeżeli państwo mi nie wierzą, to zachęcam, że wejść na Google i sobie wygooglować PKB Rosji i zrobić najlepiej porównanie z PKB wybranych państw europejskich z Europy Zachodniej. Zobaczą państwo tą gigantyczną przepaść w budowaniu narracji o wielkiej Rosji, która jest odporna na sankcje i może wszystko przekierować na relacje z Chinami. Nie może. To od razu już uprzedzam. Więc za wojskiem, za żołdem, za utrzymaniem pensji, nawet w sektorze tym siłowym. Nie mówię już nawet o takich elementach jak emerytury, renty, które też stabilizują system rosyjski. Stoją pieniądze. A my możemy uderzyć w te pieniądze. Pytanie tylko, czy będzie rzeczywiście efektywna jedność państw, a wydaje się, że dzisiaj coraz częściej mamy lepsze postawy.
Nie ma pan wrażenia, panie doktorze, że mimo wszystko Putin zrobił sobie taką kalkulację, przeliczył, zyskam tyle i tyle, na przykład jeżeli bym zajął Mariupol i tamtejsze bogate zagłębie metalurgiczne.
Nie do końca. Uważam, panie doktorze, że obecne działania rosyjskie trochę świadczą o pewnym chaosie i emocjach, a nie o tym takim pragmatyzmie, bo można było innymi narzędziami robić wiele złego i to długo.
Putinowi wyrwała się sytuacja spod kontroli?
Albo czas mu się kończy. No też już jest wiekowym.
To do tego czasu zaraz wrócimy. Ponownie mamy słuchaczy na naszej antenie. Halo, zdaje się pan Marcin jest z nami.
Halo?
Tak? Dzień dobry, witam pana serdecznie.
Dzień dobry, pan Ryszard.
Pan Ryszard, przepraszam, proszę bardzo.
Teraz tak, na mecz tak naprawdę nie powinniśmy jechać i generalnie powinny być wykluczeni z rozgrywek Rosja. Mhm. Po drugie, Niemcy nie pomogą Ukrainie, bo jak Niemcy nie pomogą Ukrainie, to jak najwięcej Ukraińców wyjedzie z Ukrainy i będą robocze ręce będą. Także tak będzie siła robocza, tak? I dlatego też nie pomoże. No i kolejna, za dużo interesów mają w Rosji.
Ja właśnie, proszę państwa, czytam sobie takie zdanie, które sekundę temu wypowiedziała Angela Merkel, mówiąc, że Niemcy byli zbyt łatwowierni, nie doceniali brutalności i bezwzględności prezydenta Rosji. No bardzo, nie, przepraszam, to nie Angela Merkel, to powiedział doradca Angeli Merkel do spraw polityki zagranicznej Christoph Heusgen. No jestem ciekaw, czy tam będzie jakakolwiek dalsza refleksja. A tym meczem, no to ciekawe. Może to rzeczywiście pójść w kierunku takim, te głosy są coraz bardziej...
Ja dodam, że jest refleksja. Bo jest. Generalnie my trochę przyjęliśmy Niemcy jako taki obiekt krytyki. I to jest bardzo racjonalne, bo to nie my wymyśliliśmy nie tylko Nord Stream 2, ale Nord Stream 1, bo my tutaj słuchacz mówił właśnie bardzo celnie o Nord Stream 2, ale pamiętajmy, że jedynka działa, tak? Ta dwójka nie jest przypadkowa.
Działa. się dobrze.
A więc to nie jest tak, że Rosja zaskoczyła Niemcy. No ale dzisiaj ja, mimo że naprawdę w wielu aspektach się nie zgadzam, szczególnie w energetyce, uważam, że niemiecki spór wokół elektrowni atomowych to już jest w ogóle aberracja w tej dzisiejszej sytuacji strategicznej. Ale ja uważam, że w Rosji, na przykład czytając rosyjską prasę, nie rosyjską, tylko przepraszam, niemiecką prasę, patrząc na postawy też niektórych partii, no, to się zmienia. To nie jest tak, że to nie jest monolit.
To się nawet momentami zmienia z godziny na godzinę. Tak. Ja bym powiedział, że tak, to, co wczoraj czytałem w Die Welt, a co czytam
dzisiaj jest... No nie jest to czarno-biały obraz Niemiec.
To prawda. Halo? Halo, halo, kto jest jeszcze z nami dzisiaj? Bo te telefony tak dzwonią intensywnie, że już w tej chwili właściwie musiałbym... O, pan Wiktor, pan Marcin się rozłączyli. Zapraszam jeszcze raz do telefonów. Panie doktorze, a zatem wracamy jeszcze raz do tych sankcji. Jakie pańskim zdaniem są najskuteczniejsze środki nacisku, które sprawią, że Putin jednak powie, no dobrze, w tym moim nieracjonalizmie jednak musi coś do mnie dotrzeć takiego, co sprawi, że no już teraz nie mogę tak naprawdę się w to wszystko dalej pchać.
No, tu mamy trzy takie moim zdaniem sektory. Pierwszy to jest Nie wiem, czy mamy...
Proszę bardzo, proszę mówić.
Pierwszy sektor to rzeczywiście jest te strategiczne podwaliny rosyjskiej gospodarki, czyli tak elementarne rzeczy, jak chociażby kwestie energetyczne, które finansują no, zbrojenia, ale finansują też operacje. No, żołnierzy trzeba opłacić. To nie jest tak, że sobie można jak na mapie w grze, czy w komputerowej, czy też takiej karcianej przesunąć figurki i to nie jest kosztowe. Tak? No, to jest taka mobilizacja, takie zgromadzenie wojsk, utrzymywanie ich. To jest no koszt dla państwa, dla budżetu, ale rosyjskie PKB to nie jest, tak bym powiedział, kwestia idealna. A więc sektor energetyczny musi odczuć to. Ale ja jeszcze widzę dwa elementy.
Takim Rothschildem trochę zabrzmiało, że wojnę prowadzą tak naprawdę...
Znaczy na wojnę trzeba mieć pieniądze. I to nie jest tak, że Rosja może terytorium czy jakimiś, nie wiem, zdobyczami zapełnić w budżet. To nie jest tak, jak Saddam Hussein myślał, że zdobędzie bankomat zwany Kuwejtem i sobie spłaci długi. No, skończyło się tak, a nie inaczej dla Iraku. I to też jest takie memento dla nas. Ale są jeszcze dwa elementy, moim zdaniem. To jest moja bardzo subiektywna ocena. Pierwszy to jest uderzenie w kwestię innowacyjności gospodarki rosyjskiej. Trzeba pokazać Rosjanom, a Rosjanie nie są tak naprawdę tutaj państwem odizolowanym od technologii, że będą musieli bazować na rozwiązaniach technologicznych, tych innowacjach tylko i wyłącznie swoich. Albo uzależnią się od Chińczyków, co też jest niebezpieczeństwem. I trzecia rzecz, punktowe uderzenia w majątki osób, które są decyzyjne. I to tak naprawdę ich rodzin również powinno dotyczyć.
Czyli, ale nie tylko krewni znajomi królika, ale też ci bezpośrednio, którzy pociągają na Kremlu za sznurki.
Szeroko pojmowane.
Pan Darek, pan Mikołaj, jeżeli dobrze odczytuję z naszego promptera. Dzień dobry, witam serdecznie. Może pan Mikołaj najpierw.
Tak, dzień dobry. Tu się im nie zgadza. No mam jednak obawy, bo przyglądając się powiedzmy Rosjanom, oni mieli, to już też wczoraj chyba powiedziałem w audycji, że oni to, co robią dzisiaj, mieli rozpisane powiedzmy no kilka lat temu i uważam, że co by nie mówić o Rosjanach, a ja uważam, że mają te służby i dyplomację, bo porównajmy sobie pana Ławrowa, a pana Borrella, no to nie ma o czym mówić, ale to, co będzie się działo, wydaje mi się, że Rosjanie gdzieś tam mają
rozpisane
już dokładnie i wydaje mi się, że gdzieś tam oni też mieli rozpisane, że tam będą jakieś sankcje na banki. Dlatego uważam, że po prostu Rosjan trzeba byłoby odciąć od systemu SWIFT.
O tym się mówiło od początku.
Tak, tylko że znowu tutaj w grę wchodzą interesy i interesiki, tak, bo już dzisiaj ktoś tam na Twitterze, już przepraszam, nie pamiętam kto, podał, że Niemcy wypowiadają się na temat naszych przyszłych reaktorów jądrowych i stwierdzili, że nie pozwolą na to, żeby w Polsce była energia atomowa.
Też o tym czytałem. I że użyją wszelkich narzędzi do tego, żeby nie...
No, dokładnie. Zbawić. Tak więc mimo, że Nord Stream 2 nie działa, to tak czy tak Niemcy w dalekosiężnych planach będą tym hubem gazowym i będą na tym zarabiać i to od nich będziemy mieli kupować,
Panie Mikołaj, czy ja dobrze rozumiem?
Jeszcze mam...
Proszę bardzo.
Tak.
Proszę puentować, bo już pan doktor chciałby odpowiedzieć,
nie,
bo tutaj widzę, że...
Nie, bo przerwałem panu, proszę mówić.
Chciałem tylko powiedzieć o tym, że pańska puenta jest taka, że nic się nie wyrwało Putinowi spod kontroli. Tak naprawdę to wszystko jest na zimno zaplanowane to i znaczy, realizowane.
To znaczy tak, no Rosjanie są z tego znani i no może coś tam powiedzmy nie poszło im po myśli, ale wydaje mi się, że w większości tak czy tak realizują swój plan. W mojej ocenie Zachód jest naprawdę słaby i zajmuje się rzeczami.
To ja pańską opinię skierowuję do doktora
Natomiast
Jacka.
Ja jeszcze mam pytanie do naszego gościa.
Proszę bardzo.
Co pan doktor myśli na temat tej armii nowego wzoru pana doktora Bartosiaka? Dziękuję bardzo.
Panie doktorze, to może najpierw po kolei od tej kwestii tutaj, o czym mówił słuchacz, czyli tej przewidywalności i takiej planowalności działań rosyjskich, no jednak ta armia nowego typu.
Mamy tak naprawdę pewien problem, bo ja się zgodzę z tym, że Rosjanie słyną z dość dobrej przestrzeni analityczno-wywiadowczej i rozpisywania pewnych działań, wykorzystywania też na przykład innowacji, jakim było rozwinięcie na przykład firm wojskowych prywatnych i dyslokowanie ich do Afryki, żeby Francuzom pewien grunt pod nogami w Sahelu tutaj podpalać. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. To jest też trochę wizja rosyjskiej propagandy, że my wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, a Putin to widzi, jak misie polarne chodzą tam jakimi ścieżkami 10 lat później od tego momentu. No, bez przesady. Rosja też się myli, a druga rzecz jest taka, że moim zdaniem, patrząc na przykład na chaotyczne działania informacyjne, na takie jakieś elementy od jednej skrajności do drugiej, od wyśmiewania po grożenie, no ten słynny tweet Miedwiediewa, tak, który mówi, że będziecie płacić tyle za gaz. Ale z drugiej strony
$2000.
Tak, a z drugiej strony jest Zacharowa, która tutaj rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która mówi, że proszę mi powiedzieć, kiedy na kogoś napadniemy, bo muszę tutaj plan sobie urlopów ustalić. No więc Rosjanie mają problem z tym, że myśmy się też przygotowali do pewnych rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, szanowni państwo, zachęcam was. Zauważcie, jak stabilna jest kwestia informacyjna, na przykład strony amerykańskiej, strony brytyjskiej, strony natowskiej, nie dająca się zaczepić na zasadzie takiego, bym powiedział, wyzywania, tylko mówi wprost, eskalujecie, tu robicie tak. Widzimy, że za wszystkie incydenty i fałszywe operacje, tak pod fałszywą flagą, tak zwane false operation, to wy odpowiadacie i w gruncie rzeczy bądźmy też, zaufajmy sobie trochę bardziej, a nie tak, że Rosja jest takim master tutaj planem dysponuje, który wszystko przewiduje i wszystko przewidział.
Ja
nie.
Czytam to tak. Proszę państwa, biały wywiad też jest ważny i patrzmy, jak Rosjanie się zachowują. Można dużo wyczytać z wypowiedzi rosyjskich prominentów.
Ale tak, nadal trzeba patrzeć na wywiad holistycznie. OSINT-em, czyli otwartymi źródłami, nie zrobi się wszystkiego.
To drugie pytanie, słuchacze, dotyczące armii nowego typu.
Na obecną chwilę tak naprawdę uważam, że podstawowym elementem jest komponowanie Polski w system relacji sojuszniczych i nie powiem delikatnie, nie wchodząc w szczegóły, bo to nie jest temat audycji, uważam, że z jednej strony obowiązkiem państwa członkowskiego NATO jest rozwijanie zgodnie z artykułem 3 własnego potencjału w zależności od wymiaru strategicznego, który zaakceptuje czynniki polityczne i wojskowe, ale również akcentowanie relacji sojuszniczych, a nie podoba mi się kwestia buzowania takiego sztucznego tworu, jakim jest jakaś autonomia strategiczna. Tego się...
Na razie ten temat zawieszamy.
Być może na przyszłość.
Z nami są pan Paweł, pan Tomasz. Może najpierw pan Paweł, dzień dobry, witam pana serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa. Słucham audycji, zresztą nie tylko audycji, od kilku dni tego, co się dzieje wokół Ukrainy i przychodzi mi taka refleksja do głowy, że z jakiegoś dziwnego powodu cały problem i cały dramat sytuacji jest wekslowany na banalny problem meczu naszej reprezentacji w Moskwie. A ja na to patrzę w ten sposób. Nie słyszałem, żeby Zełenski kiedykolwiek w ostatnich tygodniach poprosił Polskę o pomoc w konflikcie z Rosją. My po prostu sami zaproponowaliśmy, że jesteśmy tacy internacjonalistyczni, tacy tak bardzo kochamy Ukrainę i zapominamy o tym, że rok 2022 na Ukrainie jest rokiem Bandery, człowieka, który jest odpowiedzialny, był odpowiedzialny za wymordowanie kilkuset tysięcy Polaków w sposób wyjątkowo okrutny.
Nikt o tym nie zapomina, ale czy to jest moment?
Proszę pana, zapominamy, bo w tym konflikcie, proszę pana, Polska się nie domaga od Ukrainy w zamian za pomoc choćby powiedzenia przepraszam i zlikwidowania pomników Bandery na przykład w polskim Lwowie. I dyskutujemy w tej chwili o tym, czy polska reprezentacja ma jechać na mecz, natomiast ani słowa o tym, co Polska naprawdę dotyczy. I to jest dramat naszej dyplomacji, pseudodyplomacji i tak naprawdę prowadzenia jakiejś polityki na kolanach. Nie tylko wobec Rosji, ale wobec Niemiec i wobec Ukrainy również.
Sytuacja...
Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie Pawle. Pan Andrzej jest z nami. Pańska opinia na temat tej ostatnich godzin.
Żeby jeszcze raz uzmysłowić...
Zaraz potem pan Marcin. Bardzo proszę, panie Andrzeju.
Komukolwiek, żeby jeszcze raz uzmysłowić komukolwiek mentalność Rosjan, którzy, no, tak jak mówiłem, oni inaczej troszeczkę myślą. No, to jest taka anegdota, że no, prezydent Stanów Zjednoczonych pojechali z prezydentem Rosji na polowanie. No i upolowali, no dzika, dajmy na to. Nie mogli sobie z nim poradzić, więc ten amerykański prezydent pojechał po pomoc, żeby tego dzika przewieźć gdzieś tam ten. No i przyjeżdża z powrotem z tą pomocą, no i paszy dzika nie ma. I się pyta tego Rosjanina, gdzie jest dzik. No jaki dzik? No upolowaliśmy dzika, tak? No tak. No i ja pojechałem po pomoc, miałeś go pilnować. No i gdzie jest ten dzik? A ten się pyta, no jaki dzik? I to jest cała mentalność Rosjan, nie?
Gabinet krzywych luster trochę nam się z tego wszystkiego robi, jeśli chodzi o rosyjską dyplomację.
To jest po prostu zupełnie inny naród, z którym no, dogadać się no, jest bardzo trudno.
To kolejna opinia na ten temat. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. I pan Marcin, halo?
No, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja do poprzednika, nie tego, który mówił o tej anegdocie, tylko do poprzednika. Moim zdaniem powinniśmy wspierać jak najbardziej Ukrainę i nie liczyć tutaj na jakieś rozgrywki polityczne, bo tak musielibyśmy tak naprawdę od każdego wymagać, od Niemców, od Rosjan, jakieś tam historyczne sprawy. Moim zdaniem, jeżeli dochodzi to w XXI wieku do takich aktów agresji, to zdecydowanie powinniśmy wspierać Ukrainę i trzymać jedność, nie robić jakichś rozgrywek politycznych, jakichś takich wejść starych, historycznych, tylko po prostu wspierać, tak? Bo jest to typowy akt agresji i tu wszyscy powinni być zjednoczeni, szczególnie w XXI wieku, gdzie powinno się zapomnieć o wojnach, tylko bardziej rozgrywać jakieś problemy, konflikty.
Bardzo dobry głos.
Dobrze, że pan używa tego głosu, mówiąc o typowym akcie agresji, bo chyba musimy od początku przede wszystkim na pojęciach się skupić, które muszą być właściwe dla danej rzeczy. Dziękuję bardzo, panie Marcinie.
Dziękuję.
Panie doktorze, ta wypowiedź jest...
Znaczy dotknęła sedna dzisiejszej rzeczywistości. Jeżeli ktoś gromadzi siły zbrojne w celu użycia siły, bo użycie siły jest pojęciem bardzo szerokim, to może być zastraszenie, to może być próba inkorporacji na przykład suwerennego terytorium, to może być starcie kinetyczne też z wojskami na przykład ukraińskimi, czy akcje dywersyjne, sabotażowe, to my musimy po prostu zachować pewien umiar, jeśli chodzi o kwestię emocjonalnych elementów dodatkowej polityki, tak? Polityki, którą prowadzimy między demokratycznymi państwami na przykład na co dzień. No i tutaj element polityki historycznej jest niestety bardzo mocno akcentowany w wielu aspektach. Ja przypomnę na przykład, jak nagle się obudziło część osób w relacjach polsko-brytyjskich w XXI wieku, w 2022 roku, no jak modna się stała kwestia Chamberlaina i w ogóle 1939 roku, no to mamy to rozmiłowanie takie w szukaniu analogii. Niestety, bo to często burzy niestety ogląd.
A też zdaje się Rosjanie lubią podkreślać te historyczne zaszłości.
Rosja
też
gra i będzie grała naszymi animozjami historycznymi.
Ich polityki. Pan Tomasz, dzień dobry. Po nim pan Piotr. Również pana witam serdecznie. Panie Tomaszu.
Dzień dobry. Przepraszam, jestem troszkę zdenerwowany, bo sytuacja jest naprawdę, uważam, bardzo niebezpieczna. Mam wiele wątków do poruszenia, ale widzę, że to będzie ciężko. Uważam, że Piłsudski, Lech Kaczyński mieli rację. Ukraina niepodległa, ta, która jest skierowana w kierunku normalności, demokracji, w kierunku Europy Zachodniej, to jest jedyne bezpieczeństwo dla nas, jeżeli się, to jest bardzo dla nas ważna rzecz. Jeżeli ta Ukraina przejdzie w ten czy inny sposób pod wpływ sowiecki, Putina, Moskwy, to jest dramat dla nas. Krótko mówiąc, będzie potężne niebezpieczeństwo i niestety...
Tak jak Białoruś, tak jak się dzieje
tak
teraz
jak
Białoruś.
Dokładnie tak, także do tego nie można dopuścić. Jedyną, zawsze się zastanawiałem się, jak to może, czym można tego Putina wystraszyć. Musimy sobie zdawać sprawę, że ta gra, która jest teraz prowadzona, to jest taka gra w szachy. A oni są, Rosjanie to są mistrzowie świata w szachach, krótko mówiąc. Mają ponoć najlepszych hakerów, także mamy potężnego przeciwnika. To jest również bardzo bitny żołnierz. To jest niesamowicie wielka armia, także mamy do czynienia z olbrzymim przeciwnikiem.
Ale panie Tomaszu, to jest przede wszystkim na razie partia szachów. Ja się zgodzę, wydaje mi się, że to porównanie jest bardzo adekwatne. Bardzo
ale i arcymistrzowie w szachach przegrywali.
Dobrze, ja zgadzam się. No ale to, jeżeli będziemy szukać jakichś wyjątków i tak dalej, na zasadzie wyjątku będziemy budować rzeczywistość, to do niczego dobrego nas nie doprowadzi. Mówmy o prawidłowościach, a nie o wyjątkach.
O prawidłowościach rosyjskiej polityki od lat prowadzonej pod różnymi szyldami. Ma pan rację. Bardzo panu dziękuję za wizytę u nas telefoniczną. Pan Piotr, dzień dobry.
Dzień dobry. A teraz już się 13 zbliża i pora na uspokojenie emocji i spojrzenie realne.
Także,
wrzućmy sobie między bajki tutaj dyskusje o PKB, które tutaj dzisiaj padały, ponieważ Putina to kompletnie nie interesuje. Jest gotowy udusić własny naród tylko żeby i gospodarkę, żeby osiągnąć swój cel, więc żadne...
Chyba, że naród udusi go pierwszego, jak...
Nie jest w stanie, jest tak zapatrzony w cara ten naród, że myślę, że nie. Także tutaj sankcje, ja bym w ogóle chyba mogę umrzeć ze śmiechu, takie jest moje zdanie. Natomiast spójrzmy na te smutniejsze rzeczy, już bez emocji. Polska... rozbrojona. Niemcy w układach handlowych i w układzikach z Rosją. Francja na kolanach ze strachu przed Rosją. Putin to nie jest głupi człowiek. Naprawdę. To jest zły człowiek, ale nie głupi. On ma drogę otwartą w tej chwili do całej Europy. Powiedzmy sobie to szczerze. Gdyby chciał, przez ostatni tydzień, półtora również już by połknął Polskę zbrojnie. Mówię o sytuacji zbrojnej. Naprawdę spójrzmy na to realnie.
A pan miał uspokajać? Przypomnę, zadzwonił pan, że teraz będzie mu uspokajać o 12.50.
No bo to jest, ja mówię realnie, bez emocji, bez jakiegoś tam tutaj szarpania się. No takie są fakty. No te wszystkie kraje, które są na zachód od Rosji militarnie, to są takie ratlerki, które próbują szczekać na pitbula. No naprawdę, no spójrzmy na to realnie. Jedyny kierunek, którego może się wystraszyć Putin, to jeżeli by coś, że tak powiem brzydko kolokwialnie, odwaliło Chinom, bo mają drogę otwartą i mogą sobie zająć pół Rosji też w kilka dni, no i jeszcze Turcja i okolice.
Zawsze
i
nie ma takiej ryby, której nie mogłoby zjeść większa ryba, jak
dokładnie,
rozumiem.
Dokładnie, tak? Także wystraszyć tak realnie uważam, że może się tylko kierunku tureckiego i chińskiego. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panie Piotrze. Myślę, że warto łantować te słowa, bo to było kilka ciekawych wątków dotyczących realnej siły Rosji. Panie doktorze.
Znaczy, ja cały czas chyba dostrzegam jedną kwestię. My patrzymy na Rosję z perspektywy przed 2014 rokiem. Taką trochę Rosję, która sama się zbudowała na naszych obawach, strachu, takim dość mocnym państwowym PR-ze, który no, wskazał, że jakie tutaj nie mamy siły zbrojne, gigantyczne, to słuchacz opisuje, że nikt nie jest w stanie się przeciwstawić, w ogóle cytuję ratlerki. No, śmiem wątpić w diagnozę tutaj słuchacza, jeśli chodzi o analizę i strategiczną, i operacyjną poszczególnych sił zbrojnych.
Jakim psem w takim razie, jaką rasą jest Rosja w tej chwili, myślę o potencjale, gdyby pan miał...
Znaczy przede wszystkim Rosja ma...
Duży jamnik?
Bazuje... Nie przesadzajmy, ja takich nie lubię określeń. Uważam, że po prostu Rosja ma silne siły zbrojne, jest zdeterminowana do użycia siły, to jest chyba największy atut po stronie decyzyjnej, że nie boi się pewnych barier łamać i łamie je, ale z drugiej strony od 2014 roku generalnie mamy sojusz obronny, który jest złożony naprawdę z sił zbrojnych, nowoczesnych, które mają swoje problemy, ale jeżeli mamy synergię...
Jest to sojusz defensywny, przypominam
tak,
cały czas.
Więc przestańmy powielać taką wizję, że nagle dzielna armia rosyjska, świetnie wyposażona, gigantyczna i już tutaj zatrzyma gdzieś pod Lizboną, jakby tylko chciała. No bo jakby chciała, to nazwijmy to dzisiaj nie zachowywałaby się tak, a nie inaczej wobec Ukrainy, którą wzmacniamy, a przecież ona jest poza Sojuszem Północnoatlantyckim. To jest dość moim zdaniem abstrakcyjne, ale niestety wspiera wizję rosyjską na kierunku informacyjnym bardzo mocno niestety.
Jeszcze jeden telefon, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest Ireneusz. No, Rosja ma gospodarkę porównywalną z Belgią, bo kiedyś taką audycję słyszałem w radio. Belgia ma 10 ponad tam milionów, a Rosjanie 130 chyba. No to można... To jest za gospodarka. Poza tym tam do tego pana, który mówił, że Rosja to jest taki super wojsko, taki bitny żołnierz. Proszę zobaczyć, jak była wojna z Finlandią, jakie tam mieli straty. No co prawda...
Ja tutaj się włączę i pan mówi o Finlandii. Proszę przypomnieć sobie, jak wyglądała armia rosyjska, która w Gruzji walczyła, gdzie nie można było mieć systemu rozpoznawania swojej opcji i ze szmatami biegali obwiązani, więc...
No, te straszne straty mieli w Gruzji.
Dekomponujemy trochę ten mit, jak rozumiem.
Tak.
Mity są do tego.
A co do Chin, no to znaczy jeszcze to było, bo tam też jakiś pan mówił, że tam sojusz z Chinami. Chiny nie wiadomo, jak się też właśnie, jakby był jakiś większy konflikt, jakby się zachowały Chiny, czy stanęłyby po stronie Rosji, czy nie. Pan Putin jechał teraz jako w roli petenta załatwiać ten kontrakt gazowy, nie jako taki ważny taki partner, tylko taki, no właśnie... w roli takiego petenta, takiego, tak. Rosja moim zdaniem boi się tylko Chin, w tej chwili Ameryki, silnej Ameryki. Cała właśnie nadzieja jest silnej Ameryce. W razie dużego konfliktu, nie wiadomo jak Chiny się zachowają, jeszcze zapominamy też o Indiach, która też jest wielkim krajem, potężnym, ma dużą armię.
Na pewno państwem aspirującym, to tak, prawda. Tak. To o czym pan mówi.
Jeszcze chciałem powiedzieć, że Chiny... Tak samo tam o jakimś tam sojuszu z Chin, tam jakiś tam pan mówił, Chiny powinny być tak samo izolowane i bojkotowane jak Rosja. Rosja powinna być odcięta, tak samo Chiny. My nie powinniśmy robić żadnych, w ogóle świat nie powinien handlować z Chinami. Za to, co Chiny robiły przez te wszystkie lata z Tybetem i tak dalej, co robią ze swoim narodem. A pan prezydent jedzie, jakieś kontrakty podpisuje w Pekinie z Chinami na budowę jakiegoś centrum logistycznego.
Obawiam się, że Chiny już są w każdym naszym długopisie pisaku.
No więc właśnie, co pan nie weźmie do ręki, jest chińskie, a to chyba jeszcze większy będzie...
Chyba o 30 lat za późno.
Proszę?
Chyba o 30 lat za późno na tą izolację, tak mi się wydaje.
A ja moim zdaniem nie.
Wie pan, jak było z tymi podzespołami do samochodów, prawda, czy innymi rzeczami. Świat stanął, bo łańcuchy się dostaw w czasie pandemii.
Mikroprocesory dla amerykańskich komputerów, ale to ma się za jakiś czas podobno skończyć. Do tego czasu Tajwan będzie w orbicie amerykańskich interesów, chociaż to nie chodzi tylko o te mikroprocesory, tylko chodzi o ten cały szlak tam, o cały w ogóle morze chińskie. No, to tyle, bo to już się kończy audycja. Dziękuję bardzo.
Bardzo, bardzo dziękuję. Panu dziękuję. To ten wątek chiński jeszcze może, panie doktorze, na koniec. Rzeczywiście, na ile Rosja boi się Chin, na ile jest od Chin uzależniona, na ile jest rzeczywiście w pozycji petenta i co Chiny mogą zrobić.
Czyli rozpoczynamy kolejną godzinę dyskusji. Tak. Mówiąc w uproszczeniu, świat znowu nie jest tak czarno-biały w te relacje chińsko-rosyjskie, jeżeli spojrzy się na dysproporcje nawet w aspekcie szybkości modernizowania sił zbrojnych. No pokazuje, że junior partnerem, używając takiego korporacyjnego określenia, stają się rosyjskie tutaj siły zbrojne, czy też w ogóle Rosja. To jest kwestia też nasycenia, czy kupowania technologii zaawansowanych, na przykład kontrolujących przestrzeń teleinformatyczną od Chin. Więc rzeczywiście na dzień dzisiejszy ich łączy przede wszystkim to, że mają do podważenia pewien standard funkcjonowania świata. I to mówią wprost, tak? Tego nie ukrywają, bazujący na relacjach z amerykańsko, brytyjsko, europejsko. Brytyjczyków wyjmuję, bo Brexit, ale w tym wymiarze właśnie też indopacyficznym, Australii i tak dalej. Oni chcą to podważyć, bo dla nich jest to efektywne politycznie, ale jak to będzie w przyszłości? Śmiem wątpić, że to będzie układ idealny. Banalna rzecz, tak zawsze dla mnie symboliczna, jak FSB, czyli Federalna Służba Bezpieczeństwa, informowała, że obywatele Federacji Rosyjskiej szpiegowali na rzecz Chin. Jeżeli to by było tak idealne, to takie sprawy, nawet jeżeli to rzeczywiście MSS, czyli chiński wywiad, przychwycił agenturalnie jakieś tam osoby, no to tego się nie mówi wprost. A były sygnały, że tutaj ich interesowała na przykład kwestia, nie wiem, Arktyki i tak dalej. Więc bądźmy sceptyczni, obalajmy mity.
I to jest chyba dobra puenta naszej dzisiejszej rozmowy o Balaamie Mity. Mam wrażenie, że dzisiaj trochę też tego spokoju było i u pana w wypowiedziach, i u niektórych słuchaczy.
Bardzo
jak
dziękuję.
Się to wszystko zbierze ze sobą razem, to są pewne powody do tego, że to wcale nie jest
ale
taka
najważniejsze, że dyskutujemy.
Sytuacja. Oczywiście z takim rozmówcą jak doktor Jacek Grał, bo mamy zawsze dużo nietypowych informacji, które nie pojawiają się na pierwszych stronach gazet. Zapraszamy, będziemy oczywiście nieraz jeszcze
zawsze to jest przyjemność być u państwa.
Poruszać. To była audycja W Środku Dnia. Łukasz Kaźmierczak. Do usłyszenia.